Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Witamy wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie młodych, w 18 już audycji z cyklu Moja Duchowość.
I dzisiaj będą z wami
ksiądz Marek Chmielewski,
Katarzyna
i Agnieszka oraz za konsoletą Artur. Miesiąc temu, kiedy w naszej audycji rozważaliśmy problem życia mistycznego, na wstępie przytoczyłam stwierdzenie Karla Ranera, iż chrześcijanin w XXI wieku albo będzie mistykiem, albo go w ogóle nie będzie. I dzisiaj chcemy rozmawiać o kimś, kto zajmuje szczególne miejsce w duchowości chrześcijańskiej, o Maryi. Ona jest pierwszą chrześcijanką i mistyczką w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego myślę, że mogę powiedzieć, iż chrześcijanin w XXI wieku albo będzie taki jak Maryja, albo go w ogóle nie będzie. Kim więc ona jest? Jakie piękno kryje jej życie duchowe? I na czym polega duchowość maryjna? O tym dzisiaj w naszej audycji.
Czekaj mnie, mateczko cudna, na mojej człowieczej drodze.
Nasze czasy, sądząc po niebudzących wątpliwości znakach, są czasami maryjnymi. A Maryja nam, grzesznikom, ukazuje z dnia na dzień coraz wyraźniejszą drogę powrotu do Boga.
Słowa te wypowiedział niedawno beatyfikowany papież Jan XXIII i można je uznać za wspaniały komentarz do przepięknej wizji mistycznej, jaką w Apokalipsie rozsnuwa święty Jan Apostoł. W rozdziale 12 czytamy m.in. takie słowa, że ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ta bogata w symbole kosmiczne wizja zawiera głęboką treść teologiczną. Przede wszystkim Maryja jest tutaj wielkim znakiem, a więc wyzwaniem do refleksji, do zastanowienia, znakiem, który zwraca uwagę. Została nazwana niewiastą w wyraźnym nawiązaniu do niewiasty z Księgi Rodzaju, przez którą grzech wszedł w historię ludzkości. Maryja jest tutaj jako nowa Ewa, nowa niewiasta, która okazuje posłuszeństwo, miejsce niewiasty nieposłusznej, przedstawionej na kartach Księgi Rodzaju. Księżyc pod stopami Maryi, na jej głowie wieniec z gwiazd 12 i blask słoneczny, który ją otacza, wyraża, że Maryja jest tym najwspanialszym dziełem stworzenia. Jest jakby perłą całego kosmosu, szczytem Bożego dzieła stworzenia. Jest arcydziełem samego Boga. Poza tym nawiązanie, jak wspomniałem, do Księgi Rodzaju przez nazwanie Maryi niewiastą sprawia, że pierwsza księga Pisma Świętego, Księga Rodzaju, i ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa Świętego Jana, stanowią jakby klamrę spinającą całą historię zbawienia ludzkości. Tak jak u początku historii ludzkości jest niewierna Ewa, tak u kresu historii zbawienia jest nowa Ewa, Maryja, arcydzieło Bożej mądrości.
Pan Bóg wybrał Maryję i przeznaczył ją do szczególnego dzieła. Właśnie przez Maryję Bóg zakorzenił nowy porządek w świecie. Przez nią On sam wszedł w historię ludzkości, w naszą historię, w historię każdego z nas. Maryja bierze udział w początku realizacji historii zbawienia. Ten początek właściwie polega na takim wzajemnym zaufaniu, jakim z jednej strony Bóg darzy Maryję i z drugiej strony na zaufaniu i na zawierzeniu Maryi względem Boga. Bóg tutaj powierza siebie człowiekowi. Jest to szczególna relacja, bo w Starym Testamencie Bóg jest obecny w znakach, jak na przykład w krzaku gorącym czy w świetlistym obłoku. Teraz ta relacja jest zupełnie inna, zupełnie nowa. Jest to relacja osobowa. Bóg mieszka pod sercem Maryi, a kiedy się rodzi, ona go dotyka, ona go pieści, ona go całuje. To przedziwna tajemnica, w której właśnie Maryja ma swój udział, do tego została powołana i wybrana.
Warto w tym miejscu dodać, że Maryja pozostaje w ścisłym związku z tajemnicą Trójcy Przenajświętszej. Bóg w odwiecznych swoich planach wybrał Maryję na matkę swojego Syna. Duch Święty ją napełnił. Archanioł Gabriel, który zwiastuje jej, że zostanie matką Syna Bożego, mówi do niej: bądź pozdrowiona, łaski pełna. Pozdrawia ją tymi słowami jako jej własnym imieniem. Łaski pełna to jest własne imię Maryi. Maryja jest mieszkaniem Ducha Świętego, jest przybytkiem Ducha Świętego. Sobór Watykański II mówi, że Maryja jest sakrarium Ducha Świętego. To słowo sakrarium oznacza coś więcej niż sanktuarium. Słowo sakrarium nawiązuje do tradycji starotestamentalnej, do konstrukcji świątyni jerozolimskiej, w którym było miejsce najświętsze. W tym świętym obszarze, jakim była świątynia, było jeszcze takie miejsce, do którego wchodzić mógł tylko wyznaczony arcykapłan, miejsce uważane za najświętsze, w którym mieszkała sama chwała Boża. I Maryja jest właśnie porównana nie tylko do świątyni, do sanktuarium, ale do sakrarium, do tego szczególnie świętego miejsca w tym, co święte. Jest przybytkiem Ducha Świętego, jest napełniona Duchem Świętym, co zostało także potwierdzone w trakcie zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku. Ten sam Duch Święty, który napełnił Maryję w chwili zwiastowania, napełnia ją także w chwili zesłania Ducha Świętego. Można powiedzieć w ten sposób, że przy zwiastowaniu Duch Święty uzdalnia Maryję do tego, aby stała się matką Syna Bożego, a w zesłaniu Ducha Świętego tenże Duch czyni ją matką Kościoła. Maryja rodzi więc Jezusa Chrystusa i rodzi Jego mistyczne ciało Kościół. Dlatego też doktryna Soboru Watykańskiego II wprost mówi, że Maryja jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. A skoro jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, także jest obecna w życiu każdego z nas jako członków Kościoła.
Tak słuchając tego, co ksiądz powiedział, zrodziła mi się taka myśl, właściwie takie pytanie, co to znaczy dla mnie, że Maryja jest Matką Boga. Jest to taka niesamowita bliskość Boga i człowieka, że jest to aż niepojętą tajemnicą. Od tej pory Bóg jest tak blisko każdego człowieka, że nie ma już żadnej ludzkiej sprawy, która by nie była jednocześnie sprawą Boga.
to wynika chyba z tego właśnie, że Maryja jest matką i tak jak każda matka kochająca jest sercem zawsze blisko ze swoimi dziećmi, to właśnie tak Maryja, która jest matką Chrystusa, ale także jest naszą matką, jest sercem blisko przy każdym z nas.
Nie można jednak zapomnieć, że rola Maryi wprawdzie jest analogiczna do roli matki, ale przede wszystkim to macierzyństwo Maryi dotyczy porządku duchowego. Jest taka tendencja zbyt emocjonalnego, takiego dewocyjnego odnoszenia się do Maryi i zadowalania się tylko tym odniesieniem takim wzruszeniowym, emocjonalnym. Zachwycanie się pięknem Maryi, jej czułością, jej delikatnością. Była taka tendencja jeszcze w XIX wieku, określana mianem mariologii maksymalistycznej, kiedy o Maryi mówiono w samych superlatywach, że Maryja jest najpiękniejsza, najwspanialsza, najczulsza z matek i tak dalej. Oczywiście nie chcemy powiedzieć, że tak nie jest. Te superlatywy, ten stopień najwyższy mówienia o Maryi ma swoje uzasadnienie, ale jednocześnie sprawiało to, że mówienie o Maryi w ten sposób wytwarzało poczucie dystansu. Ona jest tak wielka, tak święta, tak wyniosła, że my tutaj w ludzkiej przyziemności nie jesteśmy w stanie jej naśladować. Możemy tylko się nią zachwycać. A tymczasem chodzi o to, abyśmy kształtując swoje życie chrześcijańskie, przede wszystkim kształtowali na wzór Maryi, abyśmy w niej widzieli i matkę, która się nami opiekuje, która za nami się wstawia, ale widzieli także przewodniczkę. Maryja, jak mocno to podkreśla Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, Maryja nie przestaje być gwiazdą przewodnią dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę. Ona jest przewodniczką na drogach wiary. Ją mamy naśladować, od niej uczyć się kroczenia po drogach wiary, od niej mamy uczyć się właściwej postawy wobec Chrystusa, ale także wobec Boga Ojca i Ducha Świętego, a tym samym mamy uczyć się od Maryi właściwych postaw wobec każdego człowieka i całego świata, który nas otacza.
Maryja jest przewodniczką, jest naszą drogą do Chrystusa. Ona, kiedy czytamy Pismo Święte, zauważamy, że nigdy uwagi nie koncentruje na sobie, ale zawsze wskazuje na Chrystusa, zawsze jest w Niego zapatrzona. We wszystkich wydarzeniach jej życia Chrystus jest obecny i jest na pierwszym miejscu.
Wielki czciciel Matki Bożej, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, napisał, że Maryja jest przedziwnym echem Bożym. Ilekroć wołamy do niej Maryja, ona odpowiada Bóg. A więc Maryja zawsze naprowadza nas na tajemnicę Boga, bo ona jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.
Porównuje również ktoś Maryję do takiej soczewki, która światła nie skupia na sobie, ale je intensyfikuje i zwraca do źródła, czyli zwraca je ku Chrystusowi. Tak samo Maryja wysłuchuje naszych modlitw, ale nie zatrzymuje ich dla siebie. Ona się modli razem z nami, jednak zanosi je wszystkie do Chrystusa, jest naszą orędowniczką w modlitwach. Maryja nam pomaga zanosić te modlitwy do Chrystusa.
Podobną prawdę wyraża również jasnogórska ikona, nazywana zresztą w ikonografii chrześcijańskiej Chodegetrią. Maryja, zauważmy, jest stosunkowo dużą postacią na tym obrazie i kiedy pielgrzym przybywający do jasnogórskiej kaplicy wpatruje się w ten obraz, kontempluje Maryję, wpatruje się w jej wzrok, w jej gesty, dostrzega w pewnym momencie dyskretny gest Maryi, która pokazuje na Jezusa. Maryja trzyma Jezusa na lewym ramieniu i pokazuje dyskretnie na Niego, jakby chciała powiedzieć pielgrzymowi, że Jezus jest tutaj ważniejszy. Do Niego się zwróć, idź do Niego skieruj swoją modlitwę. To jest właśnie ta duchowa rola Maryi jako matki. Ona zawsze prowadzi nas do Jezusa. To się potwierdza także w praktyce. Zauważmy, że sanktuaria maryjne, jak chociażby wspomniane sanktuarium jasnogórskie, to miejsca, gdzie przecież dokonują się wielkie duchowe sprawy, nawrócenia. Tam najwięcej ludzi się spowiada, tam najczęściej sprawuje się Eucharystię, tam najbardziej sakramentalnie obecny jest Chrystus. Dlatego słusznie powiedział Jan Paweł II o Jasnej Górze, że jest ona konfesjonałem i ołtarzem Ojczyzny, właśnie za sprawą Maryi.
Jeszcze jedno jest takie porównanie. Bóg poprzez Maryję właśnie zszedł do świata, zszedł do nas. Tak samo i my poprzez Maryję możemy wspiąć się niczym po drabinie do Boga.
Właśnie takiego obrazu użył wspomniany przeze mnie święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, przybliżając nam rolę Maryi w dziejach naszego zbawienia. Paweł VI w adhortacji Marialis Cultus podaje zasady, które powinny nam przyświecać w naszej i pobożności, i duchowości maryjnej, w naszym naśladowaniu Maryi. I wśród tych zasad, których nie chcę tutaj wymieniać szczegółowo, jest jedna bardzo ważna, że mianowicie nasza duchowość maryjna powinna być mocno zakorzeniona w Piśmie Świętym. To znaczy, abyśmy przede wszystkim w Piśmie Świętym szukali tych tekstów, które najpełniej mówią, kim Maryja jest i jaką rolę spełnia w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Mamy przynajmniej kilka przepięknych scen biblijnych, z których możemy wyciągnąć głęboką naukę dla nas, dla naszego naśladowania Maryi w postawie wiary. Mam tu na myśli scenę zwiastowania, następnie scenę nawiedzenia, później scenę wesela w Kanie Galilejskiej, scenę Maryi pod krzyżem i wspomnianą już przeze mnie scenę zesłania Ducha Świętego na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wśród których była także obecna Maryja.
Tajemnica zwiastowania mówi nam o tym, że Maryja na głos Boga i na wolę Boga odpowiedziała ogromnym posłuszeństwem wiary. Widać tutaj, że była ona przygotowana na słuchanie Słowa Bożego, była gotowa odpowiedzieć Bogu na to, co usłyszała i w pokorze serca przyjęła Jego Słowo, jakby nie bojąc się tego i nie lękając się o to, co będzie później, czyli zaufała Bogu aż do samego końca, zaufała na samym początku.
Właśnie to zaufanie okazywane Bogu, wyrażone w słowie fiat, niech mi się stanie, jest dla nas lekcją wiary. Maryja wierzy Bogu, zna treść wiary. Nie dziwi się słowom archanioła Gabriela, wie, o czym on mówi. A więc Maryja wykazuje świadomość swojej wiary, wiary biblijnej, bardzo mocno osadzonej w Piśmie Świętym, czego przykładem jest wspaniały hymn, jaki Maryja wyśpiewuje u Elżbiety, Magnifikat. Hymn, który jest parafrazą słów Anny z Księgi Samuela. Chcę tu jeszcze dodać jedną rzecz, że wiara, którą Maryja okazuje w scenie zwiastowania i także w późniejszych wydarzeniach biblijnych, zwłaszcza pod krzyżem, kiedy jest poddana druzgocącej próbie, ta wiara porównywana bywa do wiary patriarchy Abrahama. Pisze o tym ojciec święty Jan Paweł II w cytowanej przeze mnie encyklice Redemptoris Mater. Wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza. Wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek przymierzu nowemu. To bardzo znamienne.
Wspomniał ksiądz o nawiedzeniu świętej Elżbiety. To jest kolejna scena, w której odkrywamy Maryję, jej postawę względem Boga. To właśnie nawiedzenie jest owocem słuchania słowa. Maryja przyjęła Chrystusa i poniosła go do Elżbiety i świętego Jana Chrzciciela. W tej scenie widać także wielką pokorę i uwielbienie Maryi względem Boga. Kiedy Elżbieta mówi do niej: błogosławiona jesteś między niewiastami, uwierzyłaś w słowo, które Bóg do ciebie skierował, Maryja od razu zwraca się ku Bogu i wyśpiewuje właśnie swój wielki hymn Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana.
Również piękna scena wesela w Kanie Galilejskiej mówi nam o tym, że Jezus wysłuchuje próśb Maryi i również o tym, że Maryja stawia się za człowiekiem nawet w takich, wydawałoby się, bardzo błahych i przyziemnych sprawach, czyli troszczy się o wszystko, co człowieka dotyczy, jak na przykład brak wina w Kanie Galilejskiej.
W tych dwóch scenach ja jeszcze chciałbym wskazać na ważną dla nas, dla naszego naśladowania Maryi sprawę, mianowicie sprawę służby, apostolstwa. Wiara Maryi przeradza się w czyn. Maryja, która przyjęła słowem fiat, aktem wiary Jezusa, niesie go, służy, apostołuje wobec swojej krewnej Elżbiety, ale także, właśnie jak wspomniała przed chwilą Kasia, w Kanie Galilejskiej. Wyraźnie widzimy tutaj Maryję, która jest w akcji. Jej wiara jest wiarą czynu. Tego powinniśmy się od niej uczyć, zgodnie ze słowami świętego Jakuba, apostoła, który pisze, że wiara bez uczynków jest martwa. Samo wyznawanie wiary nic nie znaczy, jeżeli z wiary nie rodzą się czyny.
Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Maryi i Chrystusa był moment Jego ukrzyżowania. Maryja stała pod krzyżem, była przy Chrystusie do końca. Widać tutaj wielką godność Maryi w cierpieniu. Ona nie cierpi dla samego cierpienia, ale ma świadomość tego, że tak jak zapowiedział to starzec Symeon, że także i jej duszę przeniknie miecz, tak Maryja ma świadomość, że jej cierpienie jest w służbie dzieła odkupienia jej syna.
Mi tak się wydaje, że patrząc na te wszystkie obrazy, o których teraz właśnie mówimy, że Maryja uczy nas, jak wierzyć. Cały czas się mówi, właśnie mówiliśmy, że Maryja jest kimś doskonałym, kimś, kogo trzeba naśladować, ale te obrazy mówią nam o tym, ile ona cierpiała i jak ona cierpiała. Brandstetter mówi, że Maryja była niewiastą cienia. Nigdy nie wysuwała się na pierwszy plan i nigdy nie domagała się tego, aby jej dostrzec, aby ją zauważyć. Zawsze była w cieniu i zawsze towarzyszyła Chrystusowi, tak jak towarzyszy nam.
Ale myślę, że właśnie w tej takiej postawie cichości, w tej postawie bycia w cieniu, najpełniej wyraża się geniusz kobiety. Ta szczególna zdolność bycia obecną w służbie drugiemu człowiekowi, w służbie Bogu samemu. To też jest przejawem wielkiego otwarcia na działanie Ducha Świętego. Maryja, obecna z apostołami w chwili narodzenia Kościoła w Wieczerniku, została napełniona Duchem Świętym. Ona uczy nas także otwarcia na działanie Ducha Świętego, abyśmy umieli, tak jak ona, otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi, uczy święty Paweł. Kiedy wpatrujemy się w przykład Maryi, naszej Matki, dziewicy zasłuchanej, napełnionej Duchem Świętym, prawdziwie stajemy się dziećmi Bożymi prowadzonymi przez Ducha Świętego. Łacińskie adagium teologiczne De Mariam numquam satis. O Maryi nigdy dosyć. Nigdy dosyć mówienia, myślenia, zadziwienia. Mamy więc pewien niedosyt, że nie powiedzieliśmy wszystkiego, co należałoby powiedzieć o tajemnicy Maryi obecnej w Kościele i w naszym życiu. Ale może właśnie ten pewien niedosyt niech zachęci każdego z nas, aby sam na nowo przemyślał swój dziecięcy stosunek do Matki Boga i Matki Naszej.
Ktoś napisał, że w niej, Matce wierzącej w Słowo wcielone, poznajemy, że chrześcijaństwo jest wprowadzaniem Chrystusa przez wiarę w całe nasze życie. Mówiliśmy o Maryi, o jej duchowości, także o duchowości maryjnej, czyli o konkretnych postawach, które my jako chrześcijanie winniśmy przyjmować. Na tym zakończymy nasze rozważania. Spotkamy się za miesiąc, dokładnie 13 marca. I na koniec podam jeszcze nasze adresy, oczywiście zapraszając do korespondencji. Adres poczty elektronicznej agnus22@idea.net.pl i poczta zwykła Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń, z dopiskiem audycja dla młodzieży, moja duchowość. Do usłyszenia 13 marca. Z Bogiem.